Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Serdecznie Państwa witam. W studiu gość mecenas Paweł Żerański z Kancelarii Gładysz i Żerański Kancelaria Prawnicza Spółka Jawna. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Dzisiaj będziemy mówić o umowach w prawie autorskim. Wydawać by się mogło, że czasy na tyle się zmieniły, że coraz więcej wśród nas jest twórców nie tylko dzieł sztuki, ale na przykład programów komputerowych. I takie osoby wymagają właśnie umowy w prawie autorskim.
No, wymagają, mogą wymagać jakiejś umowy. Ja bym chciał może o takich rzeczach zupełnie podstawowych w tym zakresie powiedzieć, dlatego że te umowy w prawie autorskim, one są teraz jakoś uregulowane w sposób bardzo ogólny. Jest to tak naprawdę z punktu widzenia techniczno-prawnego regulacja niezmiernie skomplikowana i budząca duże wątpliwości, myślę wprowadzająca dość poważne też zamieszanie w obrocie prawnym, szczególnie właśnie wśród laików. Więc my żeśmy tutaj już się nieraz spotykali i rozmawiali o prawie, i gdzieś istniała ta wątpliwość, gdzie się zaczyna nasza możliwość takiego działania jako indywidualnego uczestnika obrotu i dochodzenia swoich praw indywidualnie, a gdzie to państwo reguluje pewne sytuacje i ingeruje i władczo oddziałuje na nie. I umowa to jest właśnie taki podstawowy mechanizm w obrocie gospodarczym i w życiu społecznym, który jest mechanizmem zapewniania pewnych celów, czy osiągania pewnych celów w płaszczyźnie indywidualnej, to znaczy między dwoma osobami albo większą liczbą osób, tak jak te osoby tę swoją relację uregulują. I to jest istotą umowy. Ja bym chciał bardzo tak stopniowo przejść od tego, co jest istotą umowy, do umów w prawie autorskim, bo one są niezmiernie, tak jak powiedziałem, trudne. To jest bardzo skomplikowana regulacja, chociaż krótka. Historia umów to jest rzecz bardzo stara i zakorzeniona w różnych społeczeństwach. Tak, ludzie się zawsze umawiali i zawsze się zobowiązywali do czegoś. Tylko że my tutaj w Europie i też w Polsce mamy wspaniałą tradycję umów, która jest tradycją, która zachowała ciągłość też. I ta tradycja sięga właśnie do prawa rzymskiego i tam jest konstrukcja umowy już opracowana i zakorzeniona. I ona do dzisiaj jest taka sama. To znaczy już Rzymianie podzielili umowy na sprzedaż, pożyczkę, użyczenie, najem, zlecenie, spółkę, podstawowe typy umów wyróżnili. Już Rzymianie przedstawili to, jaka jest konstrukcja umowy. Znaczy, że są, jeżeli są strony, to jest wierzyciel i dłużnik, kredytor i debitor, tak to się nazywało po łacinie. Jeden może domagać się od drugiego świadczenia, którym jest pewne działanie. To jest przepiękny opis umowy, pokazujący istotę umowy, z której ja wiem, że moi klienci sobie nie zdają często sprawy. To znaczy przychodzą i zaczyna się od tego właściwie porada prawna. No dobrze, ale która umowa? Czy to jest zlecenie, czy umowa o dzieło, czy umowa o pracę? Bo to są umowy podobne i dzisiaj zmierzające do osiągnięcia podobnych celów, czyli do tego, żeby wykorzystać ludzką pracę po prostu. Albo jakie jeszcze umowy najczęściej się... To są umowy, które w Polsce w tym momencie się najczęściej mylą w obrocie, albo są takie wątpliwe, ale też tam, gdzie są umowy, z których ktoś w ogóle nie wie jeszcze, w jaką konstrukcję chce ubrać tę umowę. To znaczy, czy to w ogóle będzie umowa nazwana, czy nie nazwana na przykład. Jeśli nazwana, no to jakie prawa i obowiązki. I tak jak mówię, to istota umowy, to już Rzymianie na nią wskazali i do dzisiaj ta konstrukcja została zachowana taka sama. Po drodze był też taki wspaniały rozwój umów, między innymi w kodeksie Napoleona. Ja sobie zapamiętałem z czasów swoich studiów formułę, która tam została użyta, że le contrat sont les lois entre les parties, czyli umowy są prawem między stronami. To znowu jest coś niezwykle istotnego. Jak my sobie regulujemy prawa i obowiązki, to musimy w ten sposób postępować i one są egzekwowalne przed sądem. Tak? Czyli to nie jest ta relacja w stosunku do administracji publicznej, albo do prokuratury, czy z sądu, które przede wszystkim administracji publicznej albo prokuratury, które coś mogą na nas wymusić, takie przepisy, jakie państwo chce, żeby obowiązywały. Nie, to my się umówiliśmy i my względem siebie możemy to wymusić.
Prawo autorskie jest nową dziedziną prawa, ale czy umowy w zakresie prawa autorskiego mogły funkcjonować już w starożytnym Rzymie?
Zupełnie nie. I dlaczego? Ponieważ wydaje mi się, i taka jest historia prawa autorskiego, że raczej uważano, że nie ma żadnych praw, nikt, do tego, co niematerialne. To znaczy, to, co nam się wydaje w miarę oczywiste, to znaczy, że autor książki ma prawo do tego, co jest treścią książki, albo tym jakimś niematerialnym substratem tej książki, tak, czy do utworu, to w ogóle nie funkcjonowało nawet jeszcze w konwencji berneńskiej, najważniejszej regulacji międzynarodowej prawno autorskiej i takiej dosyć nowej, to znaczy to nie jest żadna starożytna regulacja. Tam są jeszcze wskazane te przedmioty materialne jako przedmiot ochrony, czyli właśnie książka, a nie utwór, czyli to, co jest niematerialne, co jest treścią książki. A wcześniej chodzi też o to, jak artyści byli finansowani, to znaczy oni mieli mecenasów albo kościół, albo powiedzmy w Polsce jakichś magnatów, którzy po prostu płacili im pensje i oczekiwali, że będą tworzyć obrazy albo książki, dzieła i przekazywać im je i to nie wiadomo, czyja to jest własność, ty dostałeś pieniądze, stworzyłeś, masz z czego żyć, masz powinieneś się cieszyć, tak? I nie było takiego pojęcia, że tutaj będziemy czymś jeszcze w obrocie prawnym się posługiwali. Do tego przekazywali sobie prawa, gdzieś to ktoś będzie publikował, ktoś inny będzie zakazywał publikacji albo rozpowszechniania. Nie było takich wyobrażeń. To dopiero koniec XVIII wieku właśnie we Francji, a z tego co pamiętam to się nazywało Loi sur la propriété littéraire artistique. Statut Anny w Wielkiej Brytanii, początek XVIII wieku, to są pierwsze takie ważniejsze regulacje prawnoautorskie. I dopiero XIX-XX wiek to jest rozwój prawa autorskiego, więc te umowy w prawie autorskim, do których chcielibyśmy dojść, żeby dwa słowa o nich powiedzieć, no to jest bardzo nowoczesny typ regulacji, tak? To jest dopiero co w ciągu ostatnich kilkuset lat się to rozwinęło. To ma swoje źródła, co do konstrukcji umowy, to ma być ta sama konstrukcja, co w prawie rzymskim, sprzedaż, pożyczka, użyczenie, najem, zlecenie, spółka, tak? Kredytor, debitor, dłużnik, wierzyciel, ale jednak samo prawo autorskie i jego w ogóle sfera regulacji to jest bardzo nowoczesna i świeża sprawa, tak? Tego nie było w starożytności.
I dziedzin, w których to prawo autorskie działa, przybywa.
I przybywa różnych umów, które są zawierane i jeśli się pani pyta, tak jak na początku zaczęła pani o tym ze mną rozmawiać, o to, czy potrzebujemy umów coraz częściej w życiu codziennym o charakterze prawnoautorskim, no to zapewne tak jest. Czasem pewnie nie wiemy nawet, że zawarliśmy jakąś umowę, bo w prawie autorskim mamy dwa takie podstawowe typy umowy. Umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe i umowę licencyjną. I umowa licencyjna niewyłączna może być zawarta w sposób ustny na przykład, tak? Nie musi być na piśmie. Umowa licencyjna wyłączna i umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe mają zastrzeżoną formę pisemną pod rygorem nieważności. Więc możemy zawierać umowy licencyjne, niewyłączne i nie wiedzieć o tym po prostu. Znaczy to jest tak naprawdę, żeśmy przekazali powiedzmy gazecie do publikacji artykuł i udzieliliśmy jednocześnie licencji. Z tym, że te umowy prawnoautorskie, ta umowa przenosząca, artykuł 64 prawa autorskiego, umowa licencyjna, artykuł 67, tak jeśli chodzi o centralne przepisy dotyczące umów prawa autorskich. Ja może przeczytam krótko. Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę z chwilą przyjęcia utworu prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej. Zobowiązująca do przeniesienia przenosi na nabywcę tak, jakie jest mniej więcej istota umowy przenoszącej.
Czyli zasadniczo jest tak, ten kto płaci za dzieło ma prawo autorskie do tegoż dzieła.
Tutaj z tego tak nie wynika, że by był jakikolwiek automatyzm, tylko że jeżeli się zawrze umowę zobowiązującą do przeniesienia praw majątkowych, autorskich praw majątkowych, to ona przeniesie na nabywcę z chwilą przyjęcia utworu prawo do wyłącznego i tak dalej. Czyli najpierw musi być taka klauzula gdzieś. Jeśli to jest przeniesienie, to musi być na piśmie. Tutaj mamy rygor formy pisemnej. Tutaj jeszcze jest mowa o chwili przyjęcia utworu, czyli musi być jeszcze jakieś zdarzenie prawne, przyjęcie utworu, żeby ten skutek nastąpił. Czyli cały szereg formalnych wymogów jest, żeby to przeniesienie było skuteczne. I co jest istotne, to tutaj nie mamy takiego, tej konstrukcji, do której się przyzwyczailiśmy jeszcze od prawa rzymskiego. To znaczy, my nie mamy, tak jak przynajmniej sprzedaży i tak dalej, napisane, jaka jest istota umowy, prawda, w sensie typu umowy, tak zwanej, to są umowy nazwane do dzisiaj w prawie polskim, że za zapłatą wynagrodzenia następuje przeniesienie własności rzeczy, albo za zapłatą czynszu następuje wydanie do korzystania i umożliwienie korzystania z mieszkania, prawda, albo z rzeczy. Nie mamy tej konstrukcji w ogóle. Tutaj mamy jakiś taki techniczno-prawny skutek określony, przeniesienie autorskich praw majątkowych, czyli i umowa, i nieumowa. Znaczy, bardzo specyficzny typ umowy, coś zupełnie innego niż to, co w prawie rzymskim i w prawie cywilnym polskim z prawa rzymskiego przejęte do dzisiaj obowiązuje, tak? Czyli to pokazuje, że to mamy do czynienia z taką jakąś nowoczesną, dziwną dziedziną prawa, której nawet umowa jest czymś innym niż intuicyjnie od kilku tysięcy lat, od czasów Rzymian chcielibyśmy, żeby ona była. To jest trudna regulacja i nad nią się prawnicy głowią i ona jest bardzo sporna i ukazują się prace naukowe, w tym ostatnio doktorska chyba, albo habilitacyjna, bardzo kontrowersyjne w tej dziedzinie. Umowa licencyjna, drugi taki typ podstawowy, artykuł 67 ust. 1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Nic więcej, tak? Znowu nie mamy powiedzianej tej istoty, przedstawionej, o co chodzi w ogóle, tak? Jakie są prawa i obowiązki stron? Co musi licencjodawca, co licencjobiorca? Czym to się różni tak naprawdę od umowy o dzieło z elementem jakimś prawnoautorskim? To nie jest taka konstrukcja tradycyjna i klasyczna, w której byłoby się łatwo odnaleźć, poruszać. Tylko widzimy, że ustawodawca przewidział przy umowie przenoszącej przeniesienie jego skutek, prawda? Jakąś konstrukcję nam dał do dyspozycji. Przy umowie licencyjnej mówi o upoważnieniu i szerzej zresztą tę umowę licencyjną reguluje. Wydaje się, że to nawet nie są takie dwa odesłania, czy dwie podstawy zawierania jakichś, formułowania klauzul umownych analogiczne albo podobne do siebie. Tylko jeszcze nie tylko, że to jest trudne, bo to są jakieś takie ogólne, konstrukcyjne sformułowania, ale one jeszcze nie są względem siebie drugą stroną medalu, ani przeciwieństwem, tylko jakaś inna jeszcze trudniejsza relacja jest między nimi. Więc to są w tej chwili umowy w prawie autorskim, jeśli chodzi o ich istotę, powiedzmy. I to, co ja chciałem dzisiaj zasygnalizować, żeby nasi słuchacze też zdawali sobie z tego sprawę, że no to jest rozwój od prawa rzymskiego, poprzez to tę francuską regulację angielską, poprzez nasze zaborcze regulacje, pierwszą ustawę prawa autorską z 26 roku, 20 wieku, 1926 roku, następną z 54, następną z 94 roku, już nowelizowano. To jest wszystko skomplikowane i to jest ciężka dziedzina prawa, żeby nie wierzyli w to, że można rzeczywiście na kolanie przygotować sobie umowę z zakresu prawa autorskiego, no bo nie.
Czy w związku z tym do kancelarii prawnych wpływa dużo problemów związanych z umowami w zakresie prawa autorskiego?
Na pewno taką bardzo rozwojową dziedziną jest prawo IT i tutaj to są umowy, które bardzo potrzebują prawników, dlatego że ja rozmawiałem z kolegami, radcami prawnymi nawet ostatnio o umowach ze sfery IT. Też wiem, jakie informacje są na szkoleniach przekazywane z tego zakresu od najlepszych takich, czy najbardziej znanych polskich specjalistów, radców prawnych pracujących dla firm IT i okazuje się, że dosyć podstawowe rzeczy są kontrowersyjne i z reguły chcą ci radcy prawni pomóc firmom IT oderwać się od regulacji ustawowej, która okazuje się być dla nich przeszkodą w działalności, a nie pomocą. Znaczy, co się okazuje, że ustawodawca nie bardzo sobie wyobrażał, czego potrzebuje branża IT, służą umów. Więc są bardzo rozległe umowy, które zastępują w olbrzymim stopniu tę regulację, która się okazuje niepotrzebna. Tylko bardzo dużo na pewno trafia do kancelarii prawniczych, w tym do naszej. Inne przykłady, no to są klienci, którzy chcą się na przykład, branża muzyczna. W branży muzycznej jest taki zwyczaj niedobry chyba tak naprawdę i nie tylko polski, że wydawcy muzyczni zawierają umowy z wieloma twórcami, a następnie wydają tylko niektórych, tych, którzy uważają, że da się ich wypromować na gwiazdę, a inni, co których mają mniejsze nadzieje co do tego, że uda się na nich zarobić i z nimi zarobić, to gdzieś tam trzymają w tej puli swoich twórców i nie pozwalają też im samodzielnie wydawać swojej muzyki albo pójść do innego wydawcy, no bo tworzyliby konkurencję. Dzięki temu, że mają ich 100, a 10 promują i wszyscy są związani umowami, tych 10 może być dobrze wypromowanych, tak? A tych 90 nie może im przeszkadzać. I to jest w tej branży standard i przychodzą klienci, którzy chcą się uwolnić od tej relacji. Na przykład, prawda? W Wielkiej Brytanii George Michael kiedyś się chciał uwolnić i to jego sprawa sądowa jest dosyć znana i to jest ciekawy brytyjski wyrok na pewno.
Mimo, że umowy wydają się z pozoru dosyć proste, to właśnie tylko z pozoru przed zawarciem takiej umowy warto skorzystać z porady prawnika.
Warto. Znaczy, ten z reguły w obrocie prawnym też wiadomo, że jest to magiczne pojęcie pól eksploatacji, też budząc dużo wątpliwości, nikt nie chce tego sam dotykać, nawet właśnie umowy o stworzenie strony internetowej trafiają jak najbardziej do kancelarii prawniczych, no bo to nie jest też bardzo taka czasochłonna i kosztowna obsługa, natomiast ewidentnie odpowiedzialny laik, powiedzmy, czyli nieprawnik, zdając sobie sprawę z tego całego tła prawnego, no nie chce samemu zrobić błędu i woli, żeby prawnik sprawdził nawet taką umowę dość prostą.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Gościem audycji był mecenas Paweł Żerański z Kancelarii Gładysz i Żerański, Kancelaria Prawnicza Spółka Jawna. Mówimy do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.